Stany Zjednoczone zachęcały do oddawania samolotów Ukrainie. Polska zaproponowała przekazanie MIG-ów do dyspozycji USA. USA tak nie chcą. O co chodzi? Dlaczego nikt nie chce przekazać Ukrainie samolotów? Dziś w programie także m.in. o zerwaniu przez Roberta Lewandowskiego współpracy z komunistycznym aparatem szpiegowskim i o przygodach włoskiego polityka w Przemyślu. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Idź Pod Prąd na żywo. Nadajemy od poniedziałku do piątku na żywo o godzinie 13. Ten program istnieje dzięki Waszemu wsparciu. Zachęcam do wspierania na Patronite i na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Moim gościem dziś jest redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Stany Zjednoczone zachęcały do oddawania samolotów, dawały zielone światło państwom NATO do oddawania samolotów Ukrainie. Polska zaproponowała, że przekaże MIG-i, ale do dyspozycji Stanów Zjednoczonych. Domyślamy się, że po to, by to Stany Zjednoczone z bazy w Ramsztajn przekazały je do działań na Ukrainie, ale tak Stany Zjednoczone nie chcą. Czy o co tutaj chodzi? Dlaczego licytujemy się, kto nie pomoże Ukrainie?
Znaczy, ja jestem zaskoczona, że licytujemy się publicznie. Znaczy, bo rozumiem, że tu negocjacje powinny być. Rozumiem, być może pomysł Amerykanów, żeby wykorzystać te samoloty, to był pierwszy pomysł. Amerykanie rzucili, Blinken o tym między innymi mówił. Polska pozytywnie do tego podeszła. Jak rozumiem, Polska obawia się, że samoloty z polskich, z baz w Polsce, samoloty biorące udział, to może być odebrane z Polski jako wypowiedzenie wojny, więc Polska nie chce być tutaj pozostawiona jako jedyna, która coś widziana, jako jedyna, ktoś robi, jako jedyna do ataku. No, mamy doświadczenie, z własnego doświadczenia wiemy, że nawet gwarancje pisane nie są gwarancjami, z których wszystkich są takimi, które każdy może złamać. Niestety tak jest, więc ja te obawy rozumiem. Ale ja przyznam się szczerze, że byłam zdumiona tym oświadczeniem MSZ-u, ministra Rała. Według mnie to jest moment na negocjacje, na dyplomację. To znaczy, trzeba było rozmawiać z Amerykanami, przedstawić swoje obawy, mówię dyplomatycznie, czyli dyplomacja przynajmniej na samym początku wymaga ciszy i działaniem poza reflektorami. A tutaj poszło oficjalne oświadczenie z polskim pomysłem. Na to Amerykanie i Pentagon między innymi i NATO mówi, że oni w ogóle o takim planie nic nie wiedzieli, że są zaskoczeni. No więc jeżeli ktoś ma jakiś plan i chce, żeby ten plan nie wypalił, to najlepiej w niego mają być zamieszane różne strony, to najlepiej go ogłosić, zanim się to ustali z innymi stronami. No to jest pomysł na to, żeby ten plan nie wypalił. Ja już kilka razy w tym programie, u Państwa programach mówiłam a propos tematu chińskiego, że minister Rao jest złym ministrem, ale ja uważam, że jest po prostu szkodnikiem. Uważam, że tego nie należało zrobić. Być może Amerykanie czegoś nie chcą, państwa NATO nie chcą. Widzimy, nikt do tej wojny się nie spieszy. Są kraje, które w ogóle uważają, że jak najmniej pomocy byłoby jak najlepiej. Niektórzy chcą tę pomoc blokować. To wszystko widzimy, dzieje się teraz na naszych oczach. Więc teraz jest moment na to, żeby dyplomacja działała, jeżdżenie po różnych stolicach i miejscach i szybko przekonywać do planów, mówić o swoich zastrzeżeniach i obawach i przy stole dyskutować o jakimś rozwiązaniu i dopiero informować o rozwiązaniu, a nie robienie przedstawiania swojego stanowiska, o którym jeszcze nikt nie wie. Tak się nie robi. To jest po prostu niepoważne. Ja dziś słuchałam tłumaczenie pana Kumocha z kancelarii prezydenta, że to oświadczenie to niby miało być takie zademonstrowanie, że Polska nie jest tym krajem, który blokuje, jakże już się sprawa zakończy, jak będą wskazywać na jakieś państwo, które nic nie zrobiło, to na pewno nie powinniśmy być my. My tym udowadniamy, że to nie jesteśmy my. my, znaczy na Boga, to my się teraz bawimy, obawiamy się, co będzie, jaki PR będzie szedł za tym, czy na nas o dużo jest ważniejsze, żeby rzeczywiście to zostało zrealizowane. Znaczy ja, zanim zaczniemy krytykować innych, że czegoś nie chcę, to myślę, zróbmy porządek u siebie w domu. Ja to oświadczenie bardzo źle odbieram. Powiem jeszcze, że tutaj na Tajwanie bardzo dużo się omówi, bardzo się zwraca uwagę na tą wizytę, która miała miejsce kilka dni temu, dokładnie w dniach między 4 a 6 marca, przewodniczącego kolegium połączonych szefów sztabów armii amerykańskiej, czyli tą jednostką, która dowodzi armią amerykańską, z generałem Mark Milley, był w Polsce i był w krajach bałtyckich. I tutaj na Tajwanie i eksperci wojskowi, i sami wojskowi to przyznają, że to jest jakaś oznaka tego, że Amerykanie rzeczywiście nad jakimiś planami pracują, rozmawiają z różnymi stronami, więc dlaczego nie wykorzystać takich momentów właśnie do rozmów nad naszymi obawami i naszymi pomysłami? No, tego nie zrobiono i raptem wyszło takie oświadczenie. Ja bym się uważam, że to jest jakiś ogromny błąd.
Z drugiej strony jednak no, to najpierw nawet Ukraina też no, publicznie powiedziała, że już ładnych parę dni temu, że już jest decyzja o przekazaniu samolotów z Polski, Słowacji, z Bułgarii, kiedy no, potem wszystko to zostało zdementowane, także no, ta sprawa już została wyciągnięta faktycznie do tej przestrzeni publicznej wcześniej. No ale faktycznie no, wygląda to tak, jakby się licytowano, na kogo się zwali winę za niepowodzenie tego, a nie próbowano zrobić coś skutecznie. Mnie jeszcze zastanawia... Tak?
No nie, z naszej strony są takie obawy. Znaczy, widać, że był od jakiegoś momentu już jakiś plan, którego nie był dopracowany, i raptem no, każda ze stron zaczęła, znaczy no, Polska wyszła z jakimś konkretem, tylko że wyszła w zły sposób. No po prostu trzeba było pojechać do Stanów Zjednoczonych, przekazać to Amerykanom, albo wykorzystać to moment, że u nas co chwilę jest ktoś ze Stanów Zjednoczonych, albo poczekać nawet na tą Kamalę Harris, no, która zaraz będzie, no, i z nimi tam rozmawiać. Ale no, rozmawiać najpierw dyplomatycznie, ale nie takie oświadczenie. To był wielki błąd. Bez względu na to, jaki jest stosunek państw NATO czy samych Amerykanów, ale... No, jeżeli ma się jakiś plan, to najpierw trzeba usiąść przy stole i z tymi, którzy mają brać udział w tym planie, rozmawiać.
Dziś premier stwierdził, że Polska nie jest stroną tej wojny. Decyzja musi być jednoznaczna decyzją całego NATO. Dzisiaj ta decyzja leży w rękach NATO, leży w rękach Amerykanów, powiedział Morawiecki, pytany o sprawę przekazania migów. No, z jednej strony mówi, że całego NATO, z drugiej, że Amerykanów decyzja. Ale właściwie dlaczego akurat sprawa migów jest taka, czy sprawa samolotów jest taka ciężka? Nie ma problemu, żeby dostarczać wyrzutnie Stinger czy Piorun, które zestrzeliwują rosyjskie samoloty. Nie ma problemu, żeby Turcja, też członek NATO, dostarczała drony Bayraktar, a jest problem akurat z samolotami.
No to chyba nawet Rosjanie też powiedzieli, że to chyba będzie odebrane jako wypowiedzenie wojny. To mówią też eksperci wojskowi, więc rozumiem, że no ten strach jest i takie obawy są, no ale to właśnie nad tym też trzeba rozmawiać, w jaki sposób to przekazać i skąd. Znaczy ja myślę, że to po prostu za dużo jest w tej chwili na ten temat mowy publicznie. A jak widzimy, jak się przychodzi do szczegółów, to okazuje się, że przez długi czas w ogóle nie było żadnych szczegółów, z jakimi szczegółami wyszła Polska, ale nie tak jak trzeba. Także no, trochę to tak wygląda, jakby rzeczywiście nikomu się nie chciało tak naprawdę to zrealizować. My zapewniamy tylko, że nam się bardzo chce. No źle to wygląda, no ale no, wiele rzeczy a propos tej wojny niestety źle wygląda, jeżeli chodzi o Zachód.
Z drugiej strony też niepokojące są te oświadczenia strony amerykańskiej. John Kirby mówił, rzecznik Pentagonu, że oddanie polskich migów i ich start z bazy USA NATO w Ramstein budzi poważne obawy dla całego Sojuszu Atlantyckiego. No, dlaczego obaw miałyby nie budzić start z bazy w Polsce, też z bazy NATO?
to jest bardzo dużo takich niejasności. Ja myślę, że to oświadczenie Amerykanów jest bardziej po tym, że no byli zaskoczeni w ogóle taką propozycją, że ona padła publicznie. Znaczy ja myślę, że każdy poważny kraj i jego przedstawiciele jednak załatwiają najpierw takie sprawy w rozmowach. I w związku z tym no, przyszła taka odpowiedź, że Amerykanie zrozumieli, no, też wiedzą, że są obawy w NATO, w związku z tym no, jak gdyby to odsunęli. No, lepiej byłoby zrobić to w rozmowach bezpośrednio. Polska niestety jak gdyby zamknęła tę drogę. Czyli no, ja jeszcze raz powtarzam, ja gdybym chciała ten plan zniszczyć, plan, w którym ma być zamieszane kilka stron, jeżeli chciałabym jakiś plan zniszczyć, to najpierw bym ogłosiła, zanim porozmawiam z innymi stronami.
Czy myśli pani, że uda się jeszcze to zamieszanie odkręcić, uspokoić i zrealizować jakiś ten plan przekazania samolotów dla pomocy Ukrainie?
Znaczy ja myślę, że trzeba tak po prostu, tylko to jest moment na to, żeby właśnie wyciszyć ten temat w mediach, wyciszyć ten temat w dyskusjach pomiędzy politykami publicznie, a polska strona powinna w tej chwili do ofensywy szybko ze stroną amerykańską przedyskutować, nie co chwila rzucać temat, no my chcieliśmy, ale inni nie chcą, przestać się w to w ogóle bawić. Jakiś PR tutaj jest uprawiany i to jest dużo ważniejsze niż efektywność. Na to jest stracony czas, nasz czas także, jako ludzi, którzy słuchają tych wiadomości, też są zdezorientowani, którzy chcą wiedzieć, jakie są kroki będą podejmowane, no to karmi się czymś takim, jakimiś przyszłościowymi wizjami, no jak przyjdzie do rozliczeń, no to my chcemy być po tej stronie. No nie, teraz najważniejsze jest to, co zostanie zrobione, efektywność działania. Na ten temat mało się mówi, więc oczywiście uważam, że w tej chwili polityków trzeba zmuszać, żeby ten temat dalej ciągnęli w bezpośrednich rozmowach z Amerykanami i z państwami NATO. No, szczytem szczęścia by było, gdybyśmy najpierw zasięli do rozmów z Amerykanami i razem z Amerykanami poszli rozmawiać z innymi państwami NATO. Tam na pewno też będzie wiele stron, które się będą temu sprzeciwiać. Z Amerykanami będzie nam raźniej. No my od razu na początku Amerykanów nastawiliśmy do siebie jako takie trochę, no to też nas ustawia, no to nie jest jakiś partner, któremu można ufać, jeżeli on ma jakieś plany i ogłasza, a nami w ogóle nie konsultuje. Znaczy uważam, że komunikacyjnie coś tu między MSZ-em a stroną amerykańską nie działa.
No miejmy nadzieję, że uda się to jeszcze naprawić. Kolejna sprawa. Robert, głośna w ostatnich dniach też w Polsce. Robert Lewandowski kończy współpracę z komunistyczną chińską firmą Huawei. W końcu wielokrotnie tę sprawę poruszaliśmy w telewizji Idź Pod Prąd. Pani redaktor też wielokrotnie o tym mówiła. Czyżby Robert Lewandowski w końcu usłyszał?
Znaczy ja myślę, że zrobiło się to w mediach polskich, bo teraz też dziennikarze zauważyli, no, że jednak informacja, jaka okazała się najpierw w brytyjskim Daily Mail, że chiński koncern wspiera Rosję w ustabilizowaniu ich sieci po cyberatakach, między innymi prowadzonych przez hakerów z grupy Anonymous, i że właśnie tu Rosję wspiera Huawei, no ta wiadomość rozeszła w Polsce, po mediach społecznościowych, w ogóle w mediach i no tam co chwila gdzieś dołączano do tego Lewandowskiego i pytano, co on w związku z tym zrobi. Więc myślę, że no z tam takiego wizerunkowego powodu po prostu zdecydował się na to, żeby zerwać tę współpracę. No teraz, kiedy wiadomo, że Huawei wspiera Rosję i wspiera działania Putina, no to rzeczywiście byłoby to już totalny blamaż. No wcześniej nie przeszkadzały mu informacje o tym, ale także wielu dziennikarzy, bo nigdy go o to nie pytał, wręcz przeciwnie. My sami, kiedy mówiliśmy o Huawei w kontekście Lewandowskiego i w kontekście między innymi tego ludobójstwa, które odbywa się w Xinjiangu, no to nas atakowano i mówiono, że przesadzamy. No to nie przeszkadzało teraz, trzeba było wojny, żeby i media się uruchomiły, żeby Lewandowski zadziałał. Trochę to smutne, ale no, jak mówię, lepiej późno niż wcale. Ja po tej informacji o tym, że Lewandowski zrezygnował, podawałam jednak i w różnych językach, i po chińsku, i po angielsku, dlatego że uważam, że to jest jednak dla Huawei duży cios, bo oni się naprawdę z tego muszą wszędzie tłumaczyć.
Wizerunkowo jak w Chinach na to zareagowała opinia publiczna?
widziałam, znaczy ja po chińsku w tym sensie, że z mediów tajwańskich i hongkongskich, w Chinach nie widziałam ani jednej informacji, a nie, widziałam jedną informację, ale z takim dodaniem, że prawnicy nad tym pracują, czyli no to nie widziałam tego w Polsce. Jak gdyby w Polsce widziałam oświadczenie Huawei Polska, no że Huawei Polska jest bardzo smutna, rozczarowana tym, no ale liczą, że może w przyszłości ta współpraca ruszy i tak dalej, a tam gdzieś w jednym z jakichś chińskich mediów i to takich niezbyt popularnych, ostatnie zdanie było właśnie o tym, że teraz no, prawnicy Huawei się tym zajmują, czyli no, takie troszkę pogrożenie, że jeszcze Lewandowski za ten złamany kontrakt to może zapłacić. Także tylko tyle. Ale tak, to nie
mówił,
było. To nie...
Mówił też o tym, mówią też o tym polskie media, że jeszcze trwają negocjacje, bo no, w zapisach umowy nie ma możliwości tak wyjścia tak w tej chwili, w dowolnej chwili. Także no, tam mówi się o jakichś stratach też finansowych Roberta Lewandowskiego.
No tam nie martwmy się tym, on sam na tym miał zarobić 5-10 milionów euro, tak, no że to też na biednego nie przyszło, więc tam myślę, że to nawet jakby miał oddać wszystko, to chyba nie straci tutaj wiele, także to akurat nie jest chyba duża sprawa. Ale no to dobrze, no nie, na przykład niech Huawei zrobi wojnę w związku z tym, to też myślę, że nie jest na jego korzyść. Myślę, że więc nic takiego nie będzie się działo. Ale tam w mediach chińskich takich głównych, to w ogóle jest przemilczana wiadomość. Także no to widać, że właśnie, że to uderza w wizerunek Huawei. Chociażby z tego powodu warto o tym mówić i podawać dalej tę informację. Bo jak gdyby no, wychodzi to naprzeciw tej reakcji Chin, Huawei. Znaczy zaraz po tym, jak Daily Mail podał tę informację, że Huawei wspiera Rosję, no to oczywiście Huawei to dementował i zaraz potem mamy tą reakcję Lewandowskiego, no to wyszło jak gdyby naprzeciw, jakby gdyby pokazywało, że no świat Zachodu, ludzie na Zachodzie nie wierzą w to, co mówi Huawei, jednak zapewnienia Huawei. Dobrze, to w takim kontekście to też warto przedstawiać. A oczywiście informacja o tym, że Huawei wspiera Rosję, no to żadne nowości. Wiemy, że Huawei to jest główny budowniczy sieci 5G w Rosji, ma tam 5 centrów badawczych, ma tam przeszkolić ekspertów technicznych, którzy będą pomagać Rosji właśnie w takich przypadkach jak teraz, kiedy ich są cyberataki na ich sieci, to Huawei już dawno zapowiadał. Kiedy Trump nałożył sankcje na Huawei w 2020, w jednym ze swoich przemówień założyciel Huawei, ówczesny szef Huawei mówił, że no, Huawei ma taką nową strategię, nazwano to strategią na przetrwanie, która ma właśnie polegać na przeniesieniu wielu inwestycji do Rosji, aby przeciwdziałać takiemu kierowanemu, jak to oni określili, kierowanemu przez Stany Zjednoczone zachodniemu obozowi budowy 5G. Czyli no, w Rosji miała być takim jednym z centrów tego, który stawi czoła tej zachodniej sieci 5G budowanej przez Zachód. I tylko przypomnę, że my cały czas, i to jest dużo ważniejsze niż to, co zrobi teraz Lewandowski, cały czas nie powiedzieliśmy bye-bye Huawei.
No może właśnie najwyższy czas, by to zrobić. Poseł Michał Szczerba między innymi tak na Twitterze mówi, że chyba najwyższy czas już zerwać z Huawei.
Politycy też się odzywają, więc to bardzo dobry pomysł, ale widzicie państwo, że po stronie rządzących nie ma za to żadnej reakcji. Jak trzeba wydać oświadczenie w kwestii jakiegoś planu, które to oświadczenie ma obalić, no to bardzo szybko reagujemy. Jak tutaj mamy informację, jak bardzo niebezpieczny jest Huawei, jak wspomaga no, ewidentnie go wroga Zachodu, Putina, no to żadnej reakcji nie ma.
Żadnej reakcji. USA ogłosiły embargo na ropę z Rosji. Podobnie zrobiła Wielka Brytania, choć tu no, dopiero od końca tego roku ma być nałożone to embargo na surowce energetyczne. No a Unia Europejska ciągle tymi surowcami z Rosją, czy te surowce od Rosji kupuje i nie zamierza chyba zerwać. No ostro sprzeciwia się oczywiście Orban. No wiadomo, Niemcy cały czas ten Nord Stream wykorzystują pierwszy i mówią, że nie zamierzają, czy wręcz nie da się teraz tego przestawić. A jednocześnie Niemcy i Francja rozmawiają właśnie z Chinami.
Tak. Tak, no, czy no niestety widać, jak bardzo uzależniona od Rosji, jak słaba wobec Rosji jest Unia Europejska. I wydaje mi się, że dlaczego też ta gra, którą Rosjanie i Chińczycy wspólnie prowadzą, to jest gra na rozbicie sojuszu transatlantyckiego i pozostawienie Europie samotnej, bez Stanów Zjednoczonych, bo wtedy ona jest naprawdę słaba. No to widzimy chociażby w kwestii tej sankcji. Wtedy Europa jest uzależniona właśnie w kwestii energii, w kwestii ropy i gazu od Rosji i jest, może być łatwo zastraszana militarnie przez Rosję i jest wystawiona na penetrację gospodarczą i agentury, a to obu krajów także. Także no widać, że to jest taka gra, której Chińczycy i Rosjanie widzą, jej efekty mogą być takie. No, słabość Unii Europejskiej, kiedy ta Unia jest zupełnie sama, bez Stanów Zjednoczonych, no to właśnie będą takie reakcje jak w kwestii tego zakazu na import rosyjskiej ropy i gazu. Ona jest bardzo podzielona i ten główne kraje typu Niemcy, Holandia także tu się bardzo sprzeciwia. No wiadomo, Orban się do tego zawsze dołoży, że łatwo ją wtedy podzielić i wiadomo, że będzie on, nie jest w stanie ona zaszkodzić ani Chinom, ani Rosji. Także ich plan jest bardzo sprytny, no i niestety ten przeciwnik, jeden z przeciwników, czyli Unia Europejska, bardzo łatwo by tutaj przegrała. No te rozmowy Macrona i Scholza z Xi Jinpingiem, no są po prostu dla mnie są one bez sensu, bo one nic nowego nie wnoszą. Chiny cały czas powtarzają to samo. Nie chcą... też ostrzegają przed sankcjami, czyli dokładnie to, co ta narracja, którą i Orban, i Niemcy szerzą, to jest także narracja Xi Jinpinga. Oni tutaj mówią, że sankcje odbiją się na całej gospodarce, czyli straszą, że każdego z nas będą dotyczyć. Mówią o czymś takim jak maksymalna powściągliwość, znaczy tam mamy wojnę, giną ludzie, w barbarzyński sposób zachowują się Putin i jego bandyci, a Xi Jinping nam mówi, żebyśmy byli powściągliwi. I oczywiście Chińczycy popierają dyplomatyczne rozwiązania, cokolwiek by to miało w tej chwili znaczyć. I nie słyszymy żadnych słów potępienia ze strony Xi Jinpinga działań Putina. To trwa od samego początku. Czyli nic nowego po prostu. To spotkanie było jałowe, nic nie przyniosło. Tylko no, Chiny stawiają się w takim miejscu, no, że oni to są, to ani nie chcą, żeby były sankcje, że chcą dyplomatycznie, no taki gołębek pokoju, no.
Chiny stwierdziły, że sojusz rosyjsko-chiński jest jak skała. Czy w ogóle jest jakaś choćby cień szansy, żeby tę skałę rozbić, jak to no, niektórzy na Zachodzie ciągle uważają, że można Rosję przeciwko Chinom lub Chiny przeciwko Rosji użyć?
Tak, sojusz jest solidny jak skała, a perspektywy współpracy są bardzo szerokie, powiedział minister spraw zagranicznych Chin. I cały czas przy tej narracji właśnie takiej, że ta współpraca jest i ten sojusz jest taki mocny, to jest dodawanie do tego, że no tutaj grozi nam zimna wojna, a za tą zimną wojną oczywiście odpowiedzialne jest NATO i Stany Zjednoczone. To też widać taki w rozmowie właśnie z Europejczykami, szczególnie podkreślanie winy Stanów Zjednoczonych, czyli jeszcze raz to, co wcześniej mówiłam. Granie na rozbicie sojuszu transatlantyckiego, co powodowałoby, że Europa, no, słaba Europa pozostawiona na ataki, na wpływy, zagrożenie chińsko-rosyjskie. No, na to grają i Chiny, i Rosja, więc nic nie wskazuje, ponieważ mają taki plan, nic nie wskazuje, żeby one raptem z tego planu chciały się wycofać i raptem no, Chiny na przykład przeszły na stronę Zachodu, czy nic na to nie wskazuje. Znaczy, to jest, jeżeli ktoś jeszcze teraz o tym mówi, że jakiś krok ze strony Chin o tym świadczy, no to jest albo ślepi, albo głupi, albo no, działa na rzecz Chin i Rosji. Nic nie wskazuje na to, żeby tak miało nastąpić. Owszem, możliwy jest scenariusz, ja całkiem uważam, że jest możliwy, że jeżeli już Rosja rzeczywiście będzie przegrywać albo no, raptem rozwalą Putina, no to wtedy nam się okaże, Chiny zaczną mówić, no przecież my zawsze byliśmy za rozwiązaniem dyplomatycznym, my zawsze chcieliśmy z wami rozmawiać, no właśnie zapraszaliśmy do rozmów Macrona i Scholza, czyli my zawsze byliśmy po waszej stronie i my się teraz włączamy w odbudowę Ukrainy i tak dalej. I to jeszcze może być przed takim ostatecznym upadkiem nawet Putina, ale żebyśmy tak dokładnie tę przyjaźń dalej rozwijali, mówiliby Chińczycy, to trzeba załatwić tę umowę inwestycyjną, którą wcześniej wyście zablokowali na życzenie państw bałtyckich. Także Chiny w pewnym momencie, ale to mówię, tu jest potrzebna już ewidentny znak na to, że Putin przegrywa. Wtedy Chiny mogą zmienić narrację, ale mówię, to jest tylko i narracja, to nie jest zmiana polityki i głównych celów.
Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Jakub Jakubowski twierdzi, że Rosja stanie się dla Chin tym, czym Iran i Korea Północna, czyli jakimś takim małym wasalem zależnym, uzależnionym, czy zwasalizowanym państwem uzależnionym od Chin, i twierdzi, że w najbliższym czasie Chiny nie rzucą finansowego koła ratunkowego Rosji, a tylko czekają, kiedy Rosja już będzie całkowicie słaba, by móc jej narzucić swoje warunki.
Czy to jest w interesie? Oczywiście Rosjanie, Chińczycy tu widzą też interes, że no jest to troszeczkę też takie czekanie na zupełne osłabienie Rosji, to ona będzie wtedy spacyfikowana. No, Putin już wtedy będzie totalnie podporządkowany Chińczykom i nigdy nie zaskoczy i tak bardzo z jakąś wojną. No, też do końca nie zaskoczył, bo wiedzieli o tym, ale to też widzą teraz, że to nie padło tak, jak im mówił Putin, że w ciągu 2 dni zdobędzie, od początku inwazji zdobędzie Kijów. Oni chyba także są tym trochę zaskoczeni. Znaczy ja myślę, że oni będą pomagać tak jak mogą, ale każda pomoc ze względu na to, czy to będzie finansowa, czy to będzie inwestycja, dołączanie do tych ich systemów płatniczych, To wszystko uzależnia Rosję od Xi Jinpinga. Ja myślę, że my się tak zastanawiamy, w jakim stopniu Rosja będzie teraz uzależniona od Chin. Problem jest w tym, że oni mają taki sam cel. Ich celem jest zniszczenie nas. Więc jak bardzo głęboka będzie ta zależność, ja myślę, że to nie powinien być główny temat naszej dywagacji. Głównym problemem powinno być to, że to jest sojusz bez względu na to, kto jaką ma w nim pozycję, wymierzony przeciwko nas. I naszym celem powinno być uderzenie w obie te strony, a nie próby jakiegoś przeciągnięcia jednej na drugą stronę, czy liczenia na to, że tak nastąpi, czy cieszenia się, że w tym sojuszu rosyjsko-chińskim to Rosja będzie słabsza.
Jak ocenia pani sankcje, jakie dotychczas zostały nałożone na Rosję, na Białoruś? Co powinno jeszcze się wydarzyć w tej kwestii? No i oczywiście w kwestii też właśnie Chin.
Znaczy ja mimo wszystko uważam dobrze, że widać jakąś tę jedność Zachodu, że to nie jest coś, na pewno to nie jest coś, na co liczyły Chiny i Rosja. One są zdumione tym, że jednak tę jedność w dużym stopniu widać, że są podejmowane sankcje wspólne, decyzje o sankcjach wspólnie. No, problem w tym, że to się wszystko za wolno toczy, że Rosjanie, a zwłaszcza Chiny tutaj nie są brane pod uwagę jeszcze w żadnym dużym stopniu, że to jak gdyby cały czas Zachód potrzebuje dowodów na to, że Chiny są po stronie Rosji. No, codziennie wręcz można w prasie zachodniej przeczytać jakiś artykuł, no właśnie taki rozgrzeszający Chiny, albo mówiący, że Chiny no, tu się odłączają, albo że mogą się rozłączyć, albo nie popierają czegoś, albo interpretacja na przykład tego głosowania w ONZ-cie Chin. Chiny się wstrzymały w głosowaniu nad potępieniem właśnie agresji rosyjskiej. No to wiele mediów to interpretowało jako, no to jest zapowiedź tego, że ten sojusz rosyjsko-chiński jest chwiejny. No wręcz przeciwnie, oni właśnie to tak zagrali na neutralność. No oni niby nie postanęli po stronie Zachodu, ale nie stanęli po stronie Rosji. Na Rosji taki wstrzymanie się od głosu jest też na rękę, w związku z tym to było głosowanie po myśli Putina. Dla mnie te wszystkie sankcje za wolno one są egzekwowane. Widać, że Zachód no, otwiera oczy, że no, takie posiadłości i tyle jachtów na Zachodzie mają, no nie mieli przygotowanej listy, tego nie wiedzieli, nie można było do pierwszego dnia, nawet przed ogłoszeniem już zablokować, a potem mówić, no, że właśnie są wprowadzane sankcje. Więc to wszystko jest takie, jest z jednej strony trochę opieszałość, widać dużo blokady też, no jak się już coś uzgodni, to na przykład Orban wyskoczy z tym, że takich sankcji to on nie chce i tak dalej. No słabo, my słabo wyglądamy niestety w tym wszystkim i na to liczą, cały czas na to liczą. Mimo że no jest jakaś jedność, sankcje są wprowadzane, to Rosja i Chiny cały czas liczą, że będzie taki moment, będą takie zagrania. No niestety takie zagrania jak z migami temu pomagają, że my się o coś pokłócimy i że ten sojusz się rozłamia. W tej chwili uważam, że rzeczywiście najważniejsze byłyby kwestie ropy i gazu, że to są te najważniejsze, to byłoby coś, co rzeczywiście by w Rosję w tej chwili najbardziej uderzyło. Tak, my wszyscy byśmy na tym cierpieli, ale czy wolimy cierpieć w ten sposób, że zapłacimy teraz więcej na stacji benzynowej, czy w ten sposób, że będziemy uciekać z naszych domów, tak jak teraz uciekają Ukraińcy? No musimy sobie to pytanie zadać.
Tadeusz pisze, z migami jest jak z sankcjami. Nie wiem, czego się obawiają lub na co liczą zachodni politycy. Mam wrażenie, że wszyscy chcą na wojnie mieć jak największe zdobycze, jak najmniejszym kosztem. I atomowy pump...
Oni w ogóle nie chcą tej wojny. Wojna jest, a oni cały czas tam coś malują przed siebie, tak żeby jej nie widać, że tam jest wojna. Jakieś obrazki takie, no, że tego można jeszcze uniknąć. No, tego już się nie da uniknąć. Zachód po prostu boi się wojny.
I atomowy pampoń. Raz, że tchórzostwo i chowanie głowy w piasek, a dwa, totalna amatorszczyzna. Publicznie omawiają sprawy tajne, a Putin się śmieje. I Michał, w sprawie migów przez zamierzoną lub niezamierzoną głupotę MSZ. Polska jest wystawiana na odstrzał dla Rosji, że to niby Polska eskaluje konflikt, a NATO chce jego załagodzenia.
Tak, znaczy wiemy, jakie jest stanowisko Zachodu. Wiemy, co myślą Niemcy, wiemy, co myśli Holandia. No to wiemy, więc po co jeszcze bardziej komplikować sprawę? No w tym momencie jedno, co powinniśmy robić, to mieć sprawnie działającą, po cichu w tej chwili dyplomację, ale efektywnie, naprawdę dużo rozmów, a nie wychodzenie z jakimiś publicznymi oświadczeniami. To nie jest, mówienie, że to nie jest profesjonalne, to jest za mało po prostu. To jest działanie na szkodę.
Działanie na szkodę Polski w MSZ-cie. Co o wojnie mówi się w Chinach? To też może być ciekawy temat czy obserwacja. Jakie informacje w ogóle się, czy w ogóle się podaje jakieś informacje w mediach o wojnie na Ukrainie?
No tak, ja nawet sobie dzisiaj specjalnie, nie jest to moim ulubionym zadaniem, ale nawet weszłam sobie, obejrzałam jeden z programów w chińskiej głównej telewizji. I tam są relacje z zachodnich stacji, między innymi stacji amerykańskich, ale głównie one pokazują właśnie, jakich to zniszczeń dokonali Rosjanie, jak ta ludność jest zrozpaczona i musi uciekać, jakie są tragiczne, ale i skuteczne działania rosyjskie. A z drugiej strony jest podawanie relacji z rosyjskich mediów, no właśnie jakim to wspaniałym sprzętem dysponują Rosjanie. Tak było w tym programie, to było tak zestawione. Tu z jednej strony ogromne zniszczenia, ludzie uciekają, no tragedia, ale no to tragedia, no dlatego, że no to wina za wszystko odpowiada NATO i Stany Zjednoczone, więc oni są w takiej sytuacji. A z drugiej strony no jednak Rosjanie, którzy tu prowadzą specjalną operację, wojskową, bo tak cały czas się to przedstawia, nie używa się słowa inwazja, atak zupełnie. No i że ten sprzęt jest przygotowany, to relacja rosyjskiego dziennikarza, to jest wtłumaczone i tak dalej, tak w jednym programie to przedstawiono. No bardzo dużo korzystają właśnie Chińczycy w swoich mediach z materiałów rosyjskich. Jest to przedstawiane, że te rosyjskie działania to są działania właśnie antyfaszystowskie. No one też występują, tutaj jest można powiedzieć, że antyzachodnie, no bo NATO i USA no, miały takie działania, chciały się rozszerzać swoje wpływy na Ukrainie, to miało zagrozić Rosji, no więc oczywiście jest zrozumiałe, że w ten sposób musieli się bronić. No, pokazują się też takie informacje o tym, że Ukraińcy to nacjonaliści, naziści, porównywanie ich do tego. Nawet była taka informacja, że jak ten nazizm się szerzy na Ukrainie, że Stany Zjednoczone szkoliły ukraińskich neonazistów, by te destabilizowały sytuację w Hongkongu podczas protestów w 2019 roku. Czyli no Chińczycy chcą pokazać swoim, partia komunistyczna chce pokazać, no widzicie, to nie tylko tych nazistów Amerykanie wykorzystują wszędzie. Oni szkolili ich na Ukrainie i tam jest rząd, który właśnie tych nazistów, a tutaj nawet ich wysyłali, i to miało grozić Rosji, a tutaj nawet wysyłali do Hongkongu i to zagraża nam. Czyli to jest wspólny wróg. My powinniśmy być po tej stronie, bo mamy wspólnego wroga.
No, ciekawe koncepcje widzę są w chińskich mediach. Rozumiem, że tu cenzura cały czas działa tak samo jak i w innych kwestiach.
Wszystkie te informacje, które rzeczywiście pokazują, jak dzielnie bronią się Ukraińcy, jak bohatersko oni działają i jakim dużym bohaterstwem wykazuje się ich prezydent, to wszystko oczywiście jest cenzurowane. Teraz ostatnia narracja, która jest forsowana, to jest też typowo rosyjska. Czy ta wojna dezinformacyjna naprawdę się na dużą skalę szerzy, bo w tej chwili są informacje o tym, że Amerykanie mieli laboratoria biologiczne na Ukrainie i tam produkowali broń biologiczną. O tym mówią media chińskie. Ta informacja wcześniej była podawana przez rosyjskie Ministerstwo Obrony i to cały czas powielają. I to powielają także w mediach angielskojęzycznych, swoich angielskojęzycznych Chińczycy. Czyli to jest ta propaganda, która ma iść do nas, którą dalej będą pewnie rozszerzać chińscy agenci i lobbyści. Pewnie do nas także trafi.
Mamy rysunek od naszego artysty Andrzeja Patalona, który komentuje dzisiejszy główny temat. Tak, talia kart MiG-29 naprzeciwko Joe Biden i sprawdzam z naszej strony. Tak Andrzej Patalon dziś skomentował ostatnie wydarzenia. Rysunek będzie oczywiście na naszych mediach społecznościowych, tak jak i wszystkie poprzednie. Matteo Salvini przyjechał do Przemyśla, co już samo w sobie jest zaskakujące, bo tak pierwszy raz usłyszałem tę informację, to w ogóle skąd on się tam wziął? Otóż był jako członek humanitarnej misji włoskiego parlamentu, wystąpił na wspólnej konferencji z prezydentem miasta Wojciechem Bakunem, a ten prezydent miasta wręczył mu koszulkę z portretem Putina, podobną do tej, w jakiej wcześniej Matteo Salvini z własnej woli występował. Jak pani redaktor ten happening odbiera?
No była pojawiła się informacja, że Salvini jedzie, to myślałam sobie, dobrze, no ma szansę właśnie pokazać, po czyjej jest stronie. To jest polityk, który jeżeli chodzi o zagrożenie, ja to bardzo często o państwa mówiłam, jeżeli chodzi o zagrożenie chińskie, to jest jednym z niewielu polityków we Włoszech, którzy tak dobrze to zagrożenie rozumieli. No niestety, jeżeli chodzi o kwestię rosyjską, no to totalny blamasz. I miał szansę, i brawo dla Przemyśla i burmistrza Przemyśla, że tak zadziałali. Dali mu szansę do tego, żeby się odciął od swoich wcześniejszych wypowiedzi i ich słów dotyczących Putina. I mógł to zrobić. Dlaczego nie? Mógł bardzo powiedzieć tylko potępiam to, co zrobił Putin. Uważam, że było niesłuszne. Mógł to naprawdę kilka słów. Wolał odejść i tam potem wdał. Bardzo mi się podobała reakcja włoskich dziennikarzy, bo oni go tam wyzwali po prostu. Zobaczcie państwo, dziennikarze, jacy reporterzy włoscy, jak mocno zareagowali. On tam wdał się jakąś dyskusję z nimi, a potem sobie po prostu odszedł, ale nie padły z jego strony słowa potępienia dla Putina. On cały czas mówi o tym, że teraz jest czas, żeby pomagać, że oczywiście potępia wojnę, że trzeba pomagać Ukrainie, ale wiemy, że to jest człowiek, który niestety chciał współpracować z Putinem, a przynajmniej był na tę współpracę gotowy i spotykał się z nim i chciał tej współpracy dla reszty Europy. W związku z tym, no, jeżeli dziś uważa, że wojna jest zła, że Ukraina wymaga pomocy, no to on jako osoba publiczna powinna powiedzieć, że potępia Putina. I to nie padło i to niestety pokazuje, że jednak to jest polityk, któremu zupełnie nie można ufać, mimo to, jak mówię, że w kwestii chińskiej akurat był po dobrej stronie, ale w kwestii Putina i Rosji, no niestety nawet w tak dramatycznym momencie nie jest w stanie zachować się przyzwoicie.
Prezydent Przemyśla podziękował najpierw Włochom, którzy też przekazują i firmy, i organizacje, i włoscy obywatele pomoc, wspierają Ukrainę. Natomiast potem właśnie wyciągnął tę koszulkę i stwierdził, że ma prezent dla pana senatora obecnie Salviniego i propozycję, aby w tej koszulce pan senator udał się na granicę albo do jednego z ośrodków dla uchodźców. No i tu pan senator Salvini uciekł i faktycznie włoscy dziennikarze krzyczeli na niego, nazywając go między innymi bufonem.
Tak, on się dołączył do takiej akcji, która nie jest akcja przez niego zorganizowana, i myślał, że sobie zrobi też taki PR. No to by nie był PR, gdyby rzeczywiście potępił Putina. Naprawdę wtedy można było na niego inaczej spojrzeć. A on pomyślał, że teraz pokaże się, jak to pomaga dzieciom. I tam też pisze u siebie na Twitterze, no, że wraca, bo on zdaje się jakichś dzieci tam udzieli pomocy, także z nimi pojadą do Włoch. No, że on to w ten sposób pomaga. No wszystko fajnie, że tylko nie jest ono sam z własnej kieszeni, to jest wszystko dobrze zorganizowane, także dzięki pomocy ambasady włoskiej w Polsce, wszystko włoskiej w Polsce, to wszystko było przygotowane. On tam jest tylko no, taką twarzą miał być. No na szczęście nie pozwolono, żeby był reklamą tego, tylko zrobiono mu antyreklamę.
Co do pomocy dzieciom i zachowania też dziennikarzy, tylko tym razem polskich, to jeszcze wrócę do tematu sierot uratowanych z Ukrainy, z Mariupola, które są w Kazimierzu. Mówiliśmy oczywiście, znacie Państwo tę historię bardzo dobrze. To współpraca polsko-amerykańska. Dzięki współpracy z pastorami z Ameryki udało nam się te dzieci przywieźć, zakwaterować. Są bezpieczne, pod dobrą opieką, ponad 60 dzieci. Natomiast w Polsce spotkały się te działania z odpowiedzią wręcz, myślę, skandaliczną ze strony państwowych właściwie organów, bo tu i policja, coraz o tym też już mówiliśmy, ale są kolejne wizyty czy telefony policji na podstawie jakichś donosów na Facebooku, że ktoś coś słyszał i ktoś uważa, że coś złego się dzieje. Ciągle wiemy, że to te same osoby to mówią, choć cały czas są wyjaśnienia, że wszystko jest w porządku, bo i policja to sprawdzała, i burmistrz, i tak dalej. Z tego co wiem, to też 20 dziennikarzy dzwoniło do starostwa, żeby o tej sprawie się dowiedzieć. Oczywiście starostwo odpowiada, że wszystko jest w porządku i żaden z nich nic o tym nie napisał, nic o tym nie powiedział. Jak pani redaktor te z perspektywy drugiego końca, że tak powiem, świata ocenia to, jak w Polsce się traktuje pomoc dzieciom, jak organy państwowe czy samorządowe. Też mam informację z dzisiaj, że ponoć Urząd Wojewódzki stwierdził, że Urząd Wojewódzki udzieli pomocy sierotom dopiero po uchwaleniu ustawy.
Znaczy no straszne, bo to jest wojna i mamy dzieci, które no są ofiarami tej wojny i one nie tylko są nękane, one już doświadczyły ogromnej tragedii, to teraz jeszcze mają być tutaj nękane przez organa naszej władzy. No to jest po prostu dla mnie, powiem szczerze, niepojęte. No myślę, że niewiele rzeczy już mnie może zaskoczyć, ale przyznam się szczerze, że to mnie zszokowało po prostu, że można w obliczu ludzkiej tragedii jeszcze zachowywać się tak podle. Bo ja rozumiem, że ludzie mogą się zastanawiać, mogą zadzwonić, zapytać się, a do tego dodać, jeżeli nic nie jest nie tak, wszystko działa dobrze, to jak ja mogę pomóc, prawda? Znaczy to by było normalne, a tutaj jest co chwila atak, cały czas jest atak, cały czas państwo coś, zamiast państwo też organizować tę pomoc, wciągać w nią inną, to jesteście zajęci wyjaśnianiem tego, że pomagacie. Czy dla mnie to jest straszne i uważam, że to jest wynikiem tylko tego, że jesteście protestantami, że ta pomoc została przyniesiona przez protestantów. Uważam, że tylko to jest powodem tego ataku. No być może tam jeszcze się Amerykanie dołączyli, no to już w ogóle straszne. Więc to jest dla mnie coś niepojętego, że są środowiska w Polsce, które uważają, że tylko określone środowiska mogą pomagać, że ta pomoc może być tylko tak, jak one sobie to zaplanują, a wszystko inne, nawet jeżeli to niesie pomoc, należy przeklnąć. Znaczy, ja myślę, że na przykład wielu ludzi nie płaci na owsiaka, ale też nikt nie będzie specjalnie kładł się na ziemi i niszczył to, prawda? Nikt o tym nie traci na to czasu. Sam raczej powinien myśleć, no to w takim razie, co ja mogę zrobić, żeby pomóc w jakiś inny sposób. No to jest po prostu straszne i pokazuje, na szczęście pokazuje, no, że co, z nami jest nie tak, jak jednak te podziały głęboko w nas siedzą, że zamiast, to jest taki moment, żeby coś budować, żeby rzeczywiście nieść dobro, a jest jeszcze cała grupa ludzi, którzy chcą niszczyć i dokładać do tego zła, które już się czyni, które uczynił Putin tym dzieciom. Na szczęście dobra wiadomość jest taka, że jednak ci ludzie są w mniejszości, bo sami państwo pewnie widzicie, ja też to widzę i doświadczam, że na całym świecie, w Polsce i na całym świecie są ludzie, którzy jednak chcą nieść pomoc. No niestety ta grupa, która państwu dokucza, no widać, że ma wokół siebie jakiś dziennikarzy, ma pewnie też część aparatu związanego, ludzi związanymi z władzą. Wydaje mi się, że mogą na to sobie pozwolić. I to jest bardzo, bardzo smutne. No ale nic, trzeba działać. Wiem, że państwo mówiliście wcześniej, żeby dzwonić tam do władz, które też no, jak gdyby tym atakom się poddały, czy też to zaś, nie pamiętam, czy w jakim mieście to było, ale skądś tam były, że telefony padały i dzwonić tam i pytać się, dlaczego ta pomoc jest utrudniana. Nadal to oczywiście robić, ale kontaktować się także z innymi mediami, żeby pisały o tej sprawie, pisały o tym, że jest niesiona pomoc, że dzieci są uratowane, ale także, żeby pokazywało, że niestety ta pomoc jest z dużymi problemami.
Chodziło o starostwo w Puławach. Wczoraj o tym mówił Michał Fałek. Natomiast no jeszcze spytam o rolę dziennikarzy. Tu dopytam, bo no, jakieś krótkie relacje w PAP-ie o tym się ukazały, ale no, nie powiedziano tam, kto faktycznie tę pomoc udzielił. Nic o roli Kościoła Nowego Przymierza, Telewizji Idź Pod Prąd, choć wszyscy dziennikarze mieli te informacje. Nic o roli Amerykanów, którzy to inicjowali i cały czas to prowadzą. Matt Shea i inni. A teraz no, mamy informację, że około 20 dziennikarzy kontaktowało się ze starostwem w tej sprawie, by sprawdzać te informacje, natomiast żaden nie napisał nic nie stwierdził, że warto by może no, uspokoić te chociażby te nastroje, czy w ogóle no, skoro zainteresował się tą sprawą, stwierdził, że jest ciekawa, no ale dowiedzieli się, że wszystko jest w porządku, no to newsa nie ma.
Znaczy, bo oni nie dzwonili po to, żeby się dowiedzieć, o to jakaś historia. Tak, no, myślę, że to jest też taki moment, kiedy my Polacy możemy takie historie pokazywać, bo to jest pokazuje też, że no, naprawdę jesteśmy wspaniali. I to jest moment też taki, kiedy powinniśmy i sobie, ale i światu pokazywać takie historie. Ale ci dziennikarze nie po to dzwonili przecież. Oni po prostu chcieli zrobić aferę. Oni jeszcze chcieli jeszcze bardziej zaszkodzić. Tak jakby już tym dzieciom więcej nie można było zaszkodzić, to oni jeszcze bardziej chcieli zaszkodzić. Przecież oni po to dzwonili. Bo gdyby dzwonili nawet, że no niby jest afera, ale ja sprawdziłem i nie jest, no to by o tym napisali. Więc to nie jest zupełnie ich cel. Więc ja nawet myślę, że to nie są dziennikarze, którzy nam dzwonili. No. Przestańmy mówić, że to są dziennikarze.
Jak ich nazywać w takim razie?
Jakiś ludzie wynajęci do jakiś aferzyści po prostu. No, nawet nocnikarze to jest takie obśmianie tego, a to przecież to nie nawet obśmiać tego nie, bo to, no, to tylko nad tym zapłakać można. No, to są jacyś aferzyści, ludzie, którzy chcą no, właśnie wywołać jakiś chaos. No, być może no, jak. Jeżeli działa, wiemy, że działa mocno dezinformacja, prawda? No, czy widzimy, a widzimy jednocześnie, że Polacy się łączą w pomocy, prawda? To bardzo też jednoczy naród. No to agentura w jaki sposób teraz by chciała między innymi zadziałać? No, starałaby się przekonać Polaków, że niesienie tej pomocy jest bez sensu, prawda? Więc no, takie działania też służą interesowi. Agentura tak by działała właśnie. Więc także jeżeli ktoś się podejmuje takiego działania w tym momencie, że chce pokazać Polakom, że pomoc to nie jest pomoc, no to trzeba postawić pytanie, to komu oni tak naprawdę służą? W momencie, gdy Polacy się jednoczą, że rzeczywiście pokazują swoją wspaniałość, cały świat o tym mówi. Moja rodzina z Japonii do mnie dzwoniła i mówiła, Polacy są wspaniali. Tam nie ma dużo informacji o Japonii, a oni widzieli o Polsce, a w tej chwili codziennie są informacje o tym, jaką pomoc my niesiemy, jak pięknie jak to wszystko pięknie organizujemy. I cały świat to widzi. I teraz ktoś chce to niszczyć. No to zadajmy sobie pytanie, w czyim interesie te osoby działają? No to, ludzie, którzy niszczą to, to nie są dziennikarze. To, nie wiem, lobbyści strony, delikatnie powiedzieć, rosyjskiej, chińskiej, agentura jakaś? Czy... No to jest element informacyjnej i psychologicznej, który się także rozgrywa w Polsce.
Czy mogłaby sobie pani wyobrazić podobną sytuację na Tajwanie i jak tam by się zachowywali dziennikarze?
Znaczy powiem szczerze, nie, no Tajwańczycy teraz pomagają. Nikt tutaj nie zadaje takich pytań, ale to no może tam te pieniądze pójdą i co, i będzie. A może ta pomoc medyczna to pójdzie i będzie gdzieś rozdana, bo Polacy rozdadzą, a nie tym, co trzeba, albo nie trafi. No nikt tego nie zadaje. Wszyscy tylko mówią sobie, co jeszcze możemy zrobić. Na Tajwanie, jeżeli zdarzy się jakaś tragedia i ludzie pomagają, oczywiście dziennikarze sprawdzają, czy te pieniądze, które ludzie wpłacili, są wydawane dobrze, czy rzeczywiście trzeba, gdzie trzeba trafiają, czy rzeczywiście, jeżeli są jakieś ofiary, czy one rzeczywiście mają odpowiednią pomoc i tak dalej, ich rodziny i tak dalej. Jeżeli nie, to oczywiście o tym piszą. Ale to nie jest tak, że dzieje się pomoc i wszyscy to zauważają, cała grupa jest, a ktoś na wszelką cenę stara się znaleźć coś złego w tym. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego miało miejsce i nie wyobrażam sobie, żeby inicjowali to dziennikarze.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze pani komentarze. Redaktor Hanna Shen prosto z Tajwanu dla państwa.
Też dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy, do zobaczenia. A dzisiaj o 18:00 oczywiście jeszcze kolejny program zapraszamy. Polecamy artykuł na stronie spodprąd.pl. Akcja policji to stres dla sierot z Ukrainy. Mówi o interwencji funkcjonariuszy dyrektor ośrodka, w którym dzieci znalazły schronienie. To jeszcze opis tych wydarzeń, o których przed chwilą mówiliśmy. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Dobre wieści na temat głupich. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, proces kierownictwa Związku Wyzwolenia Ukrainy. Zachęcam państwa do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, wsparcia finansowego. Te programy istnieją tylko dzięki temu, że wy nas wspieracie. Naszym comiesięcznym celem jest oczywiście 1000 gitar, 1000 wpłat. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie i patronite.pl/idźpodprąd. I przypominam, że jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd młodzieżową Fundację Twój Ruch. Dane widzicie na ekranie. Fundacja Twój Ruch, numer KRS 00004562599. Polecamy, zachęcam do pamiętania przy wypełnianiu deklaracji podatkowej. To tyle w tym programie. Dziękuję państwu. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza. Do zobaczenia.
Dziś rano chciałem podzielić się z wami kilkoma dobrymi wieściami na temat głupców. Jest takie polskie przysłowie, że nie sieją, nie orzą, sami się mnożą. Czasy zresztą są, że tak powiem, erupcją różnych troli, pożytecznych idiotów i tak dalej. Człowiekowi niekiedy nawet nie chce się otwierać internetu. Stąd parę dobrych newsów na temat głupców. W takiej sytuacji na pewno każdemu z nas się przyda. Najpierw trzeba głupców zdefiniować. Nie chodzi o ludzi o niskim ilorazie inteligencji, nie chodzi też o niewykształconych, którzy tam jakichś szkół nie skończyli, bo spośród tych ludzi naprawdę jest bardzo, bardzo dużo mądrych. Ostatnio okazało się, że na przykład najbardziej wykształceni akademicy polscy w 30% są debilami, którzy łykają ruską propagandę. No ale wróćmy do definicji głupca. Otwórzcie sobie Księgę Izajasza, 32 rozdział, werset 6. Bo głupi mówi głupie rzeczy. No, to może oczywiste. Dalej jest ciekawiej. A jego serce knuje złość. Czyli nie chodzi o człowieka ograniczonego, ale człowieka, który ma złą wolę. Zobaczcie. Popełnia niegodziwość i mówi przewrotnie o Panu. Do tego jeszcze kłamie o Bogu i jednocześnie czyni bardzo brzydkie rzeczy. Jeśli ma na coś wpływ, to dalej pisze. Dopuszcza, że głodny cierpi niedostatek, a pragnącemu odmawia napoju. Czyli robi na wspak tego, co robi człowiek dobry i mądry. I na koniec, no bo już sama definicja, to mniej więcej możemy się domyśleć, ale przeczytajcie sobie werset wcześniej. I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, a o Łotrze nie będą mówić, że zacny. Niestety to dopiero w pełni zostanie zrealizowane w czasie, kiedy Jezus powróci i ustanowi już swoją władzę, ale jeśli to jest wolą Jezusa, jeśli to On chce zrobić w przyszłości, to ty już dziś możesz nie słuchać głupców, nie wybierać głupców, nie kłaniać się przed głupcami i tak dalej, i tak dalej. My dzisiaj możemy nasz świat uwolnić od głupców.
Marca 1930 roku rozpoczął się w Charkowie proces 45 osób, którym zarzucono kierowanie Związkiem Wyzwolenia Ukrainy. Według aktu oskarżenia związek ten dążył do obalenia władzy sowieckiej na Ukrainie i przekształcenia Ukraińskiej Socjalistycznej Sowieckiej Republiki w państwo burżuazyjne pod kontrolą jednego z państw sąsiednich. Nie określono, jakie to miało być państwo, ale nie trudno się było domyślić, że chodzi o Polskę. Aktem oskarżenia objęto dwóch członków Ukraińskiej Akademii Nauk, 15 profesorów wyższych uczelni, 10 nauczycieli, 3 pisarzy, 5 redaktorów, 2 studentów, 2 spółdzielców, 2 prawników, dyrektora szkoły, teologa, kapłana autokefalicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i bibliotekarza. Większość oskarżonych była związana politycznie z Ukraińską Republiką Ludową, której przywódca Semen Petlura podpisał przymierze z Polską. Proces odbywał się w gmachu opery w Charkowie. Był transmitowany przez radio i relacjonowany przez gazety. Jeszcze przed procesem zmuszono Ukraińską Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną do rozwiązania się. Podczas procesu organizowano demonstrację oburzenia przed konsulatami Rzeczpospolitej w Kijowie i w Charkowie. Wszyscy oskarżeni przyznali się do winy i wyrazili skruchę. 29 osobom wymierzono kary pozbawienia wolności od 2 do 10 lat. Pozostałym wymierzono wyroki w zawieszeniu. Tylko nieliczni skazani wyszli z więzień i łagrów żywi. Proces nie zakończył rozprawy ze Związkiem Wyzwolenia Ukrainy. Ocenia się, że w następnych latach za udział w związku mogło być deportowany, osadzonych w łagrach lub rozstrzelanych nawet 30 tysięcy osób. Dopiero w roku 1989 stwierdzono, że Związek Wyzwolenia Ukrainy nie istniał i zrehabilitowano wszystkich skazanych.